Zapraszamy na podcast Najgorsze Zbrodnie Anglii, zrealizowany na podstawie kryminalnych serii dokumentalnych, które możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat. Sally Ann Bowman była modelką i początkującą piosenkarką. Rankiem 25 września 2005 roku, dokładnie dwa tygodnie po swoich 18 urodzinach, zginęła przed własnym domem. Londyńska policja nigdy wcześniej nie prowadziła tak szeroko zakrojonego śledztwa. Informacje spływały z całego świata. Morderstwo Sally Ann Bowman wstrząsnęło Wielką Brytanią. Najgorsze zbrodnie Anglii. Sally Ann Bowman. Wieczór 24 września 2005 roku. Sally Ann Bowman świętowała urodziny koleżanki w ich ulubionym klubie. Poszła tam z siostrą i znajomymi. Po imprezie wsiadła do samochodu swojego byłego chłopaka Louisa z Prostona, który odwiózł ją do domu w Blenheim Crescent. Louis i Sally rozstali się kilka tygodni wcześniej. W samochodzie doszło między nimi do kłótni, która trwała ponad półtorej godziny. W końcu Sally Ann wysiadła, a Louis odjechał w swoją stronę. Był przedostatnią osobą, która widziała Sally Ann żywą. Szczegóły morderstwa nie są znane. Zdaniem śledczych napastnik rzucił się na Sally Ann stojącą na podjeździe 10 metrów przed drzwiami domu. Dźgnął ją siedmiokrotnie nożem. Trzy ciosy były na tyle silne, że ostrze przeszło na wylot. Napastnik dodatkowo pobił i pogryzł Sally Ann, dzięki czemu policja później mogła zdobyć jego DNA. Dziewczyna została również zgwałcona. Wtedy już nie żyła. Jaki ciąg zdarzeń doprowadził do tak wstrząsającej zbrodni? Dzień przed tragedią Sally Ann nocowała u swojej mamy. Obudziła się rano i niemal cały dzień chodziła w piżamie. To była typowa leniwa sobota. Oglądała telewizję i zajadała się chipsami. Do mamy zadzwoniła druga córka, Nicole, która zaprosiła Sally Ann na urodziny swojej przyjaciółki. O 18.30 Sally wyszła z domu. Powiedziała: kocham cię, mamo, i wtedy mama widziała ją po raz ostatni. Sally Ann, jej siostra i kilkoro znajomych pojechali do klubu w centrum Croydon. Dziewczyna niedawno skończyła 18 lat. Czuła się pełnoletnia i dojrzała. Zachowywała się odpowiedzialnie. W klubie dobrze się bawiła, śmiała się, rozmawiała, była duszą towarzystwa. Nad ranem wyszła z baru razem z siostrą, ale potem zadzwoniła do swojego byłego chłopaka Louisa. Chciała się z nim zobaczyć. Nicole z klubu zabrała ją do siebie, a Louis miał przyjechać po Sally Ann do mieszkania siostry i odwieźć ją stamtąd do domu. Tak się stało. Louis zatrzymał się tuż przed domem Sally Ann. Rozmawiali, a w zasadzie kłócili się w samochodzie od 2.30 do 4.15 rano. Ponad półtorej godziny. O 4.15 sąsiadkę Sally Ann obudził krzyk. Kobieta wyjrzała przez okno, ale nic nie dostrzegła ani nie usłyszała. Po około 5 minutach podeszła znów do okna, nie zapalając światła. Widziała mężczyznę idącego ulicą w stronę, jak się później okazało, ciała Sally Ann. Kobieta położyła się z powrotem do łóżka. Sąsiadka, która wyszła na dwór o 6:30 rano w niedzielę, była pewna, że dostrzegła nogi manekina wystające zza kontenera. Podeszła bliżej. To nie był manekin. Kobieta znalazła półnagie zwłoki Sally Ann. Policja musiała powiadomić o tragedii rodzinę dziewczyny. Ktoś zapukał do drzwi matki Sally. Pomyślała, że to córka, nie może wejść do środka, ale na zewnątrz stał policjant. Spytał, czy nazywa się Linda Bowman i czy Sally Ann Bowman to jej córka. Nie powiedział od razu, że przynosi tragiczną wiadomość, tylko powtórzył pytanie, czy Linda na pewno jest matką Sally Ann Bowman. Potwierdziła i usłyszała, że Sally Ann nie żyje. Została zasztyletowana. Kobieta zaczęła krzyczeć. Tego dnia zawalił się jej świat. Detektywi, co oczywiste, zainteresowali się osobami, z którymi Sally Ann spędziła ostatnie godziny życia. Podejrzenie padło na Louisa Sprostona, byłego chłopaka Sally. Louis był zwykłym nastolatkiem. Szanował Sally Ann, tworzyli wspaniałą parę i bardzo do siebie pasowali. Podczas przesłuchania chłopak od razu przyznał, że między nimi doszło tej nocy do kłótni, że rozstali się po burzliwej wymianie zdań. To musiało wzbudzić podejrzenia, bo od razu aresztowano go pod zarzutem popełnienia morderstwa. Louis Sproston przebywał 4 dni w areszcie. W międzyczasie przeprowadzono badania DNA z miejsca zbrodni. Wyniki analizy zaskoczyły policjantów. Pracownicy laboratorium mieli dla śledczych 2 wiadomości. Dobra była taka, że DNA sprawcy znajdowało się w policyjnej bazie danych. A zła była związana z przypadkiem napastowania sprzed 4 lat, którego sprawca pozostaje nieznany. Louis został zwolniony z aresztu. Detektywi mieli świadomość, że morderca jest na wolności i w każdej chwili znów mogą o nim usłyszeć. 18-letnia Sally Ann Bowman została zamordowana przed własnym mieszkaniem. Była początkującą piosenkarką, odnosiła też pierwsze sukcesy jako modelka. Była beztroska, wesoła, dużo się śmiała. Ciężko pracowała, bo chciała być niezależna. Marzyła o własnym domu, małżeństwie i dzieciach. Jakaś jej część też pragnęła sławy. I stała się sławna, tyle że nie tak, jak to sobie wymarzyła. Rodzinę Sally Ann poproszono o identyfikację ciała. Siostra Sally cały czas łudziła się, że to może nie ona. Weszła do pomieszczenia i przez ułamek sekundy wydawało się, że patrzy na kogoś innego. Jednak po chwili ujrzała znajomy nos, twarz pokrytą piegami. Linda Bowman i jej córki chciały poznać całą prawdę. Odwiedził je nadkomisarz Stuart Candy oraz 2 innych funkcjonariuszy policji. Mieli odpowiedzieć na wszystkie pytania rodziny, która chciała wiedzieć, jak zginęła Sally. Okazało się, że napastnik zadał jej 7 głębokich ran kłutych. Ostrze noża przeszło jej ciało na wylot. Morderca pogryzł Sally. Potem została zgwałcona, już po śmierci. Jaki człowiek byłby do tego zdolny? Jak mógł odebrać jej resztkę godności? Na początku śledztwa głównym podejrzanym był dawny chłopak Sally Ann. Badanie DNA wykluczyło jednak jego winę. Śledczy odkryli, że zbrodni dokonał człowiek, który 4 lata wcześniej zaatakował inną kobietę. Tamto przestępstwo miało miejsce w 2001 roku. Pewna kobieta stała w budce telefonicznej, gdy podszedł do niej mężczyzna i zaczął się masturbować. Otworzył drzwi i doszło do wytrysku na podłogę budki telefonicznej. Pobrano wtedy DNA, ale nie zidentyfikowano sprawcy. Do śledczych dotarło, że skoro 4 lata wcześniej napastnik masturbował się przy kobiecie, a teraz brutalnie zamordował i zgwałcił Sally Ann, to wkrótce może dokonać kolejnej makabrycznej zbrodni. Na policję zgłosiła się kobieta napadnięta w tej samej dzielnicy krótko przed zamordowaniem Sally Ann. Wysiadła z samochodu i rozmawiała przez komórkę, gdy podbiegł do niej jakiś mężczyzna i powiedział przykro mi, po czym kilkakrotnie ją uderzył. Kobieta była pewna, że nie skończyłoby się na kilku siniakach, gdyby na ulicy nie pojawiła się taksówka. Napastnik wyrwał jej telefon i uciekł. Co ciekawe, nie rozłączył się z rozmówcą, który wciąż słyszał krzyki swojej znajomej. Zaskakujące było to, że krzyki nie milkły w oddali. Napastnik musiał więc ukryć się gdzieś w pobliżu. Doczekał do momentu, kiedy kierowca taksówki zabrał ofiarę do szpitala. Na podstawie opisu policja sporządziła portret pamięciowy napastnika. Był to ten sam człowiek, który kilkadziesiąt minut później zamordował Sally Ann. Biały mężczyzna w wieku od 20 kilku do 30 lat, około 1,75 cm wzrostu, o proporcjonalnej budowie ciała, miał krótkie, ciemne włosy. Pomimo przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej i kilku telefonów od świadków, śledztwo utknęło w martwym punkcie. W tej sytuacji detektywi skupili się na zabezpieczonym materiale DNA. Założyli, że mężczyzna musi mieszkać w pobliżu, w tej samej dzielnicy lub przynajmniej nocował tam z soboty na niedzielę, kiedy doszło do tragedii. Dlatego już na początku śledztwa porozumieli się z radą dzielnicy w celu przeprowadzenia badań DNA mężczyzn zamieszkujących okolice. Dysponowali 6000 adresów mieszkańców South Croydon. Oszacowali, że mają do czynienia z 4000 mężczyzn w jakimś stopniu odpowiadających opisowi napastnika. Postanowili założyć dzielnicowy punkt poboru DNA. Poprosili wszystkich mężczyzn, aby zgłosili się dobrowolnie w celu pobrania próbki. Nie nastawiali się, że morderca z własnej woli da sobie zbadać DNA. Liczyli raczej na to, że zgłosi się ktoś z nim spokrewniony. Nie oczekiwali samego mordercy, bo przecież nie mógł być aż tak głupi. Chodziło o wyeliminowanie całej reszty 99% podejrzanych. Badania DNA nie przyniosły przełomu w śledztwie. Policjanci wciąż błądzili, choć dysponowali DNA napastnika, jego portretem pamięciowym i zeznaniami innej ofiary. Wiedzieli, że mają do czynienia z człowiekiem, który w każdej chwili może uderzyć ponownie. Morderstwo Sally Ann Bowman wzburzyło Londyńczyków. 18-letnia dziewczyna została zasztyletowana przed własnym domem. Detektywi wyodrębnili DNA napastnika i mieli jego portret pamięciowy. Mimo to przez pół roku w śledztwie nie nastąpił przełom. Bliscy Sally Ann żyli w ciągłym strachu. Kim był ten człowiek? Czy był jakoś powiązany z rodziną Sally? Może był kimś, komu ufali. Kimś, kogo dobrze znali. Detektywi postanowili skierować śledztwo na nowe tory. Tuż po zabójstwie policja upubliczniła portret pamięciowy mężczyzny, który przed morderstwem Sally Ann zaatakował inną kobietę. Był to ten sam człowiek. Po półrocznym śledztwie detektywi przekazali mediom portret napastnika z budki telefonicznej. W 2001 roku policja nie sporządziła portretu pamięciowego przestępcy. Poprosili więc ofiarę, by pomogła w toczącym się obecnie śledztwie. Choć tamten wieczór wrył się w jej pamięć, to nie mogli całkowicie polegać na opisie sporządzonym 4 lata po zajściu. Mimo to w marcu 2006 roku upubliczniono portret pamięciowy napastnika, by przypomnieć o sprawie. Rodzina Sally Ann zezwoliła na ujawnienie szczegółów zbrodni. Chciano uświadomić wszystkim mieszkańcom South Croydon, z kim mają do czynienia. Rodzina zgodziła się także wystąpić w telewizji. Mama Sally Ann postanowiła powiedzieć przed kamerami, że jej córka została zgwałcona już po śmierci. Policja otrzymała kilka zgłoszeń, które, jak się okazało po ich sprawdzeniu, prowadziły donikąd. Zabójca pozostawał nieuchwytny aż do przypadkowego ujęcia Marka Dixiego z oddalonego o ponad 30 km Crowley. Mark Dixie spędzał wieczór w pubie, gdzie oglądał mecz. Wypił sporo alkoholu i wdał się w kłótnię z innym mężczyzną. Przed pubem doszło do przepychanki. Traf chciał, że ulicą przejeżdżał akurat radiowóz i funkcjonariusze rozdzielili uczestników bójki. Mark Dixie został aresztowany. Policjant, który przesłuchiwał Marka Dixiego, odnotował jego dziwne zachowanie. Podobno Dixie był zrozpaczony i bliski płaczu z powodu błahej szamotaniny. Nie wiedzieli, co o tym myśleć. Spisali jego zeznania, pobrali DNA oraz odciski palców i wypuścili do domu. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że Dixie był wystraszony, bo zdawał sobie sprawę, że zostanie oskarżony o zamordowanie Sally Ann. Po 12 dniach śledczy otrzymali zawiadomienie. DNA zabezpieczone na ciele Sally Ann jest zgodne z DNA Dixiego. Mark Dixie uciekł do Amsterdamu, gdzie ukrywał się przez następne 3 miesiące. W styczniu 2006 roku pokłócił się z właścicielem mieszkania i zmuszony był do powrotu do Anglii. Wrócił też do dawnej pracy. Zarabiał na życie jako kucharz w pubie. Dlaczego tak ryzykował? Trudno powiedzieć. Był przekonany o własnej wyższości i bezkarności, ponieważ wcześniejsze przestępstwa uchodziły mu na sucho. Sądził, że i tym razem będzie podobnie. Będąc na komisariacie, Dixie podał adres pubu, w którym wtedy pracował. Śledczy rozpoczęli obserwację tego miejsca. Postanowili ująć go poza miejscem pracy. Czekali z tyłu budynku na parkingu. Gdy drzwi się otworzyły, stanął w nich mężczyzna, którego zidentyfikowali jako Dixiego. Po chwili został zatrzymany. Nazajutrz Dixie usłyszał zarzut zabójstwa. Śledczy postanowili poinformować o tym fakcie bliskich Sally Ann. Wysłali do Lindy funkcjonariusza specjalizującego się w tego typu zadaniach, bo przekazanie tak ważnej informacji musiało nastąpić podczas bezpośredniej rozmowy. Kazał jej usiąść i dopiero wtedy powiedział: tak, dokonaliśmy aresztowania. Mamy przy sobie zdjęcie osoby oskarżonej o zabójstwo Sally Ann. Linda bała się, że zobaczy kogoś, kogo zna. W końcu opanowała strach i odważyła się spojrzeć na zdjęcie. Ujrzała paskudnego typa z wyłupiastymi oczami i nalaną twarzą. Nigdy wcześniej go nie widziała. Śledczych czekało ustalenie przeszłości Marka Dixiego oraz tego, w jaki sposób przez tak długi czas wodził ich za nos. Dixie urodził się w 1970 roku. Mieszkał w małym miasteczku Streatham. Przebywał również w domu dziecka w Sidcup. Był notowany za kradzieże i napaść na policjanta. Wyjechał z Wielkiej Brytanii i kilka lat mieszkał w Australii. Potem wrócił do Europy, do Hiszpanii, a następnie przeprowadził się z powrotem do Anglii. To był potwór, który prowadził podwójne życie. Udawał zwykłego, porządnego Brytyjczyka, miał znajomych, był lubiany, utrzymywał normalne relacje z kobietami. Okazało się także, że miał na swoim koncie kilka prób morderstwa, napaści o podłożu seksualnym i gwałty. Pobieranie DNA od przestępców było wówczas stosunkowo nową praktyką. Właśnie dlatego Dixie tak długo wymykał się policji. Nie ustosunkował się do zarzutu zabójstwa. Tak naprawdę jedyne zdanie, które wyszło z jego ust podczas przesłuchania, brzmiało: co mi odbiło, że to zrobiłem? To wyznanie pokazuje, jakim był człowiekiem. Śledczych czekała ciężka praca. Przez półtora roku analizowali i odtwarzali przeszłość Dixiego, by znaleźć odpowiedź na pytanie, jak i dlaczego zamordował Celien Bowman. Dotarli do jego znajomych i kolegów z pracy. Dixie obchodził urodziny 24 września. Poszedł z przyjaciółmi do pubu leżącego kilkaset metrów od Blenheim Crescent. Dixie był duszą towarzystwa. Trochę wypił, zażył też narkotyki, ale nie sprawiał wrażenia osoby pijanej. Zdaniem znajomych Dixie przykładał dużą wagę do swoich urodzin. Tego dnia z jakiegoś powodu pojawił się w pubie bez swojej dziewczyny. Zadzwonił do niej podczas imprezy, a potem, gdy wrócił do stołu, wyglądał, jakby życie z niego uszło. Znajomi zauważyli, że coś go gnębi. Był przygaszony i smutny, jakby zły. Dixie spędził wieczór pijąc alkohol i zażywając narkotyki. Opuścił pub wraz z dwiema przyjaciółkami. Nocował u nich na Avondale, kilkaset metrów od Blenheim Crescent. Kiedy kobiety położyły się spać, około 2:30, Dixie opuścił mieszkanie. Wychodząc, miał ze sobą nóż. Nie wiadomo, czy należał do niego, czy wziął go z szuflady koleżanek. Najpierw natknął się na samotną kobietę na Sanderstead Road, ale przestraszył się przejeżdżającej taksówki. Uciekając, dotarł do Blenheim Crescent. Wracająca do domu, Celien Bowman znalazła się w złym miejscu, w złym czasie. Błyskawicznie ją obezwładnił. Potem wielokrotnie dźgnął nożem, a następnie uciekł z miejsca morderstwa i schował się gdzieś w pobliżu. Bał się, że któryś z sąsiadów usłyszał krzyk sali. Nie zobaczył żadnego światła w oknie. Oczywiście nie miał pojęcia, że obudził jedną z sąsiadek, która wyglądała przez okno, nie zapaliwszy światła. Kobieta dostrzegła mężczyznę idącego chodnikiem w stronę miejsca, w którym rano znaleziono ciało Sally Ann. To musiał być Mark Dixie. Co szczególnie szokujące, morderca wrócił na miejsce zbrodni, by dokonać gwałtu. Gdy było już po wszystkim, wrócił do mieszkania swoich koleżanek przy Avondale Road, położył się na sofie i zasnął. Według zeznań obu kobiet rano zachowywał się zupełnie normalnie. Poszukiwania mordercy 18-letniej Sally Ann Bowman zajęły aż 9 miesięcy. Morderca dźgnął ją 7 razy nożem, po czym zgwałcił. Mark Dixie został zatrzymany dzięki badaniu materiału DNA pobranego w zupełnie innej sprawie. Zbliżał się dzień, w którym rodzina Sally Ann miała ujrzeć mordercę z bliska i spojrzeć mu w oczy. Dixie twierdził, że nie zamordował Sally Ann, że zrobił to ktoś inny, a on tylko zgwałcił dziewczynę. Zobaczył leżącą kobietę i uznał, że najwyraźniej upiła się do nieprzytomności. Dixie skorzystał z okazji. Przedstawił swoją wersję sędziemu i przysięgłym, zapominając o bliskich ofiary siedzących na sali. Wypowiadał słowa z wyraźną pogardą, jakby zgwałcenie nieprzytomnej dziewczyny było czymś normalnym. Nie wyjaśnił, dlaczego zamordował Sally Ann. Rodzina Sally obserwowała go, wypatrując śladu skruchy. Nie ujrzeli żadnego. Wyglądało to, jakby napawał się ich cierpieniem. Westchnienia i szlochy bliskich sprawiały mu satysfakcję. Śledczy zajmujący się jego sprawą odkryli, że Dixie dokonał równie potwornych przestępstw poza Wielką Brytanią. Przekazali jego DNA australijskim kolegom z zapytaniem, czy nie figuruje w ich bazie danych. Otrzymali odpowiedź z Australii Zachodniej. Ta osoba napadła na samotną kobietę w jej domu. Doszło do tego w Perth w 1998 roku. Kobieta usłyszała nocą hałas dochodzący z kuchni. Ujrzała człowieka z pończochą na twarzy, wymachującego nożem. Dixie dźgnął swoją ofiarę 7-krotnie, co przypominało technikę ataku na Sally Ann. Chwilę później jego ofiara straciła przytomność. Wtedy ją zgwałcił. kobieta jakimś cudem przeżyła. Dixie ukradł jej rzeczy osobiste, zapewne traktując je jako trofeum. Proces trwał 3 tygodnie. W końcu nadszedł dzień ogłoszenia wyroku. 4 przysięgłych uznało Dixiego za winnego. To był jednogłośny werdykt. Matka Sally Ann poczuła, że jej córka może wreszcie spocząć w pokoju. Jej morderca został zatrzymany i skazany. Wyrok brzmiał dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia po 34 latach. Dixie został przewieziony do więzienia w Long Larkin. Wyjdzie na wolność najwcześniej w wieku 70 kilku lat. Sędzia wziął pod uwagę zagrożenie, jakie Dixie stanowi dla społeczeństwa. Miejsce ludzi pokroju Dixiego jest za kratkami. Rodzina Sally Ann nie była do końca usatysfakcjonowana wyrokiem. Mark Dixie jest psychopatycznym potworem zagrażającym społeczeństwu. To najbardziej odrażająca kreatura, z jaką spotkali się śledczy. Rodzina Bowmanów bardzo docenia pracę policji. Linda, mama Sally Ann, opowiada się za utworzeniem obowiązkowej ogólnokrajowej bazy DNA. Pobieranie próbek materiału od noworodków może w przyszłości uchronić niewinne osoby. Gdyby nie badania DNA, Louis, były chłopak Sally Ann, mógłby teraz odsiadywać karę 34 lat pozbawienia wolności za zbrodnię, której nie popełnił. To właśnie dzięki badaniom DNA udało się aresztować i skazać prawdziwego mordercę Sally Ann. To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stację znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 25, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, w Orange pozycje 463 i 227 w technologii satelitarnej, w sieci TOJA numer 354, a w UPC 116 i 405. Zapraszamy!